Gościem audycji Pisma i Znaki jest Marek Rębierz, filozof i pedagog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Zagadnieniem, tematem wiodącym dzisiejszego spotkania jest pluralizm społeczno-kulturowy. Będziemy próbować wyjaśniać, czym się charakteryzuje, kogo, czego dotyczy, co wynika ze złożoności i różnorodności tego, co w owych pojęciach się zawiera. Zatem, panie profesorze, na dobry początek, czego i kogo dotyczy pluralizm społeczno-kulturowy?
Nieco ogólniając, każdego z nas. Każdy jest dotknięty procesem pluralizacji i zarazem w jakiejś mierze każdy jest współsprawcą, współsprawczynią tych procesów pluralizacji, które się dokonują. Teoretyk zagadnienia współczesnego pluralizmu, Peter Berger, znakomity socjolog, ujął to bardzo kiedyś krótko, że mówimy: jestem kimś, ale mam określoną tożsamość społeczną, religijną, narodową, ale. I owo ale oznacza pluralizację. My mamy dzisiaj tendencję mocną do takiego właśnie relatywizowania, że tak, ale ja bym to jeszcze jakoś inaczej, tak? Ja bym to zróżnicował, ja dodałbym tu swój punkt widzenia, czy jak się mówi, swoje zdanie. To jest owa pluralizacja, która z jednej strony dotyka nasze myślenie, z drugiej strony każdy z nas, wypowiadając owo ale, wzmaga ową pluralizację, wzmaga te procesy pluralizacji i wytwory tych procesów. To współokreślenie też jest nieco rozmytym współokreśleniem, bo te granice są, ale może nie takie tylko jak są, bo może mogą być inne. Tutaj rozwija się pole różnych możliwości. Krótki zwrot Petera Bergera, że ale oznacza pluralizację, wydaje mi się trafiać w sedno tych procesów współczesnego pluralizmu, mówię świadomie procesów, bo to jest dzianie się, to jest wydarzanie się czegoś na wiele różnych sposobów. I to jest ta różnica między współczesnym pluralizmem i współczesną pluralizacją, jedna z różnic, a dawnym zróżnicowaniem kulturowym, religijnym, gdy różne tożsamości w jakiejś mierze stykały się z sobą, spotykały się z sobą, konfrontowały, czy wchodziły w dialog, w jakieś pertraktacje, wypracowując jakieś pola wspólne. A współczesna pluralizacja, owszem, odwołuje się do tych dawnych zróżnicowań, do tych dawnych różnorodności poprzez owo ale, nadaje im swoisty charakter tego współczesnego pluralizmu, tych współczesnych pluralistycznych przemian, którym podlegamy i które sami na wiele sposobów wzmagamy.
Mówił pan profesor, że pluralizm społeczno-kulturowy dotyka każdego z nas. Nie jesteśmy tylko obserwatorami pewnego dziania się. Jesteśmy też współtwórcami, jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w to, co się dzieje i jednocześnie to słówko ale, które prowadziło pierwszą część refleksji, ukierunkowało nieco nasze myślenie, to chyba też jest taką ciekawą wskazówką, że osoba, jednostka chce być uczestnikiem, nie tylko obserwatorem. Chce dodać coś swojego, chce dodać siebie do tego obszaru wielości, ale jednocześnie właśnie, żeby się w tym nie zagubić, żeby zachować to moje imię.
To jest swoisty walor tego pluralizmu. Oczywiście są różne jego pułapki, o których też za chwilę będziemy, mam nadzieję, rozmawiać, tak, ale tak. To jest walor pluralizmu, że każdy z nas może wnieść coś swojego, coś swoistego, coś osobistego, owo, jak to pani redaktor słusznie powiedziała, swoje imię zaznaczyć, swoje niepowtarzalne imię. Myślenie o pluralizmie częstokroć łączy się z myśleniem o autentyczności, autentyczności własnej egzystencji i autentycznym wyrażaniu tej egzystencji na taki sposób, w jaki jej doświadczamy. Tu też są niebezpieczeństwa, oczywiście temu towarzyszą różnego typu, ale jest to szansa, dokonywania wyborów i w ramach tych wyborów poszerzania pola możliwości i nasze decyzje tutaj, to też Peter Berger mawiał, te decyzje, które podejmujemy, stają się przedmiotem naszego namysłu, nie są tylko wejściem w tradycję, która niejako decyduje za nas, nie jest to tylko podjęcie dziedzictwa, którym przyszło nam żyć, ale to jest nasz wybór spośród tego dziedzictwa. Jesteśmy, powiada się częstokroć, skazani na wybór. Musimy wybierać. Chcielibyśmy mieć coś dane, a my musimy to wybrać. Musimy dokonywać, każdy z nas jako jednostki, wyborów, gdyż nie ma takiego prostego dziedziczenia, które wcześniej było udziałem, przynajmniej tak nam się wydaje, że było udziałem poprzednich pokoleń. Różne te systemy wartości dawniej, które miały uchodzić za przezroczyste, Peter Berger tutaj używa owej kategorii przezroczystości, dziś takimi nie są i musimy w owej niejasności danego nam świata rozświetlać to własnym namysłem, własną refleksją i podejmować własne i na własną odpowiedzialność, i powiedzielibyśmy też na własne ryzyko, decyzję wyboru tego, co nas określa, co nas w sposób najbardziej osobisty kształtuje, z czym chcemy się identyfikować. W 1983 roku, przedawne czasy, tak, dla wielu spośród naszych słuchaczy, spośród naszych słuchaczek, rok 1983 to czas jakby dosłownie sprzed naszej ery, tak, a przynajmniej z poprzedniego i wieku, i z poprzedniego tysiąclecia. Wówczas przenikliwy socjolog, profesor Janusz Mariański, teraz nestor socjologów, wówczas młody 43-letni socjolog, zauważał, że pojawiają się społeczeństwa pluralistyczne. To ciekawe, bo to rok 1983, czas stanu wojennego, czas, powiedzielibyśmy, szarości, smuty i boleści stanu wojennego, gdzie próba zunifikowania, wręcz zuniformizowania, tak, poprzez stan wojenny zuniformizowanie było dosłowne społeczeństwa, oddalała jakieś myślenie o pluralizmie, a on dostrzegał już wówczas dokonujące się wbrew różnym systemom ładu społecznego i tym narzucanym przez system autorytarny, nazwijmy to PRL-u, ale też przez system religijny, wówczas o wiele mocniejszy system instytucji kościelnej, ukościelnionej religijności w formie przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Już wówczas Janusz Mariański dostrzegał i badał, to wychodziło mu z badań, procesy pluralizacji wewnętrznej społeczeństw. Odwoływał się też do badań zachodnich, rzecz jasna, i powiadał w ten sposób. W społeczeństwie pluralistycznym zostaje zlikwidowana sytuacja monopolu instytucji kościelnych, możemy powiedzieć nie tylko kościelnych, monopolu różnego typu instytucji, w zakresie interpretowania rzeczywistości ludzkiej w świadomości współczesnego człowieka. Wartości religijne, możemy powiedzieć, że też inne, nie są tymi jedynymi, które nadają sens podstawowym wartościom zinstytucjonalizowanym w społeczeństwie. To tu jest ważny moment, że następuje likwidacja monopolu w interpretowaniu rzeczywistości, tej rzeczywistości ludzkiego świata, i to dokonuje się w świadomości współczesnego człowieka, czyli w świadomości każdego z nas. To jest ta przemiana dość istotna na kilku poziomach, która się dokonuje, tak? I w sposobie interpretacji, której dokonujemy, nie tylko poznawania, ale też interpretowania rzeczywistości, i w tej świadomości, którą sobie wytwarzamy, także w samoświadomości, ten pluralizm odciska swe piętno i zarazem oddziaływuje zwrotnie na poznawanie rzeczywistości, określanie swojego położenia w rzeczywistości ludzkiego świata. To spiętrzenie pluralizacji na różnych poziomach jest bardzo czymś istotnym i znika ten monopol, tak? Owa jedna wykładnia, zobowiązująca wykładnia, legitymizująca wykładnia, która porządkowała świat w sposób taki zasadniczy jako archę, czy można powiedzieć, jako takie axis mundi, taka oświata, to znika, to ulega rozproszeniu. Mamy tutaj różnorodność źródeł wartości, różnorodność źródeł sposobów wartościowania i tych wartości, które się na różne sposoby instytucjonalizują, tak, w życiu społecznym. Mamy tutaj wielość, konkurencję. Przenikliwi badacze już to widzieli także i na gruncie polskich doświadczeń z początkiem lat 80.
Mówimy o badaniach profesora Mariańskiego. Przypomnijmy początek lat 80. Wydaje się, że jedną z cech charakterystycznych współczesności jest właśnie ta specyfika struktur społecznych, czyli, by podać pewne przykłady, nie ma już tej przezroczystości czy wyrazistości, którą można było zaobserwować nawet 30-40 lat temu i zmieniają się przyzwyczajenia, pewne hierarchie, już powiedzmy sobie zastane. Czym się to wszystko może objawiać? Na przykład rosnącym poczuciem alienacji, relacjami międzyludzkimi, które stają się epizodyczne. Czy to mogą być cienie pluralizmu społecznego? Nie chcę mówić pułapki, cienie.
To jest tak, jeśli coś się rozświetla, to gdzieś cień się musi kłaść. Coś pluralizm rozświetla, dając możliwości wyboru, możliwości decyzji, możliwości jakiegoś typu samostanowienia, wzmacniania podmiotowości, sprawczości indywidualnej, ale są, jak jest tu gdzieś światło, to jest i cień. To, co pani redaktor bardzo trafnie zauważyła, relacje zamieniają się w epizody. To, co było tworzeniem relacji międzyludzkich, które miały cechować się trwałością, czyli zamieniać się w więzi, i to więzi także na przykład wielopokoleniowe, w trwałe więzi międzyludzkie, które przyjmują różne zinstytucjonalizowane postacie funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi, nagle stają się epizodami. Od epizodu przechodzimy do epizodu i nie ma ciągłości, tak? Wchodzi nieciągłość. Jest jeden epizod mocniejszy, bardziej ekspresyjny, jest kolejny epizod słabszy, epizody doznań, które mają sprawiać zadowalającą konsumpcję. Józef Tischner zauważył na gruncie religii, całość nagle doświadczenia religijnego staje się przeżyciem. Tak? Ten ma takie przeżycie, ten ma takie epizody. Epizody mocnych przeżyć, możemy powiedzieć, zastępują ciągłość, zastępują budowanie relacji, wchodzenie w relacji, podtrzymywanie relacji. Więcej, pewną ascezę, ofiarowanie z siebie, rezygnację, żeby owe relacje podtrzymać, bo relacje mają swoją cenę. Więzi mają swój koszt, obarczają, są ciężarem, trzeba z tych więzi się wywiązać. Z więzi trzeba się wywiązać, a jeśli więzi rozwiązujemy, no słowo rozwiązłość tutaj język nam podpowiada, tak? Wywiązać się z czegoś i rozwiązłość, tak? Tutaj trwałość relacji w pluralizmie, w tej wielości, różnorodności ofert może stać się przyczyną daleko posuniętej atomizacji i życia społecznego. To są bardzo daleko idące ryzyka, liczbie mnogiej ryzyka, które człowiek musi współcześnie podejmować, z którymi musi się zmierzyć i w obliczu których musi się odnaleźć, bo łatwo mu się może zagubić i wtedy następuje jego rozmycie. Wtedy czuje człowiek, że ulega pewnej marginalizacji, wykluczeniu z tych sfer życia, w których chciałby aktywnie uczestniczyć, ale czegoś zabrakło. Tak? Czegoś zabrakło i jakby czuję się wyrzucony, mówiąc obrazowo, za burtę.
Doświadczenia dziejów i historii sprawia, że gdy mowa o współczesnym pluralizmie społeczno-kulturowym, no to teoretycznie była już dostatecznie obszerna i wielobarwna baza, by dystans lub wrogość wobec innego, drugiego jednak nie nabierały na sile. Wiadomo, pluralizm tworzy się na bazie różnorodności, wielości, z którymi mamy do czynienia. A kwestia odrębności rasowej, narodowej, religijnej. Były czasy, gdy w Polsce obok siebie w zgodzie żyli Polacy, Żydzi, Litwini, Tatarzy. Teraz już ta pluralizacja nie jest aż tak wielka, prawda? A jednak nieufności i zdystansowanie współcześnie nie maleją.
Dotknęła pani redaktor tutaj takiego jądra polskiej tradycji. Jan Paweł II tą tradycję nazwał tradycją pluralizmu, tradycją jagiellońską w pamięć i tożsamość, mówiąc, że polskość to pluralizm, tak, a nie wykluczanie. Ten zwrot odwołania się do tradycji Rzeczpospolitej wielu narodów, tak, gdzie nacio i gentes można było na różne sposoby podejmować, to właśnie Jan Paweł II powiedział w pamięć i tożsamość, polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. To jest jedno z takich mocnych przesłań z tej książki dialogów, rozmów na koniec tysiąclecia, że polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Tam mówi, że niestety przestało być to czymś oczywistym. I zmaganie się, żeby interpretacje polskich tradycji, polskiego dziedzictwa kulturowego, że komunikację polskiego dziedzictwa kulturowego uprawiać jako komunikację o tym, co w gruncie rzeczy stanowi wielość i pluralizm, a nie prowadzić do redukcjonizmu, do zamknięcia, do ciasnoty. To jest wyzwanie bardzo istotne tak dla refleksji filozoficznej, refleksji społecznej, jak i różnego typu działań edukacyjnych, także tych prowadzonych, tak jak właśnie przez panią redaktor, poprzez wyśmienite audycje, które pani na wiele sposobów konkretyzuje. Ta myśl o tej wielości i pluralizmie z tych audycji przebija. Jan Paweł II mówił przy tej okazji o tym jagiellońskim wymiarze polskości. Tak? Tu się przypominają proponowane przez profesora Leszka Korporowicza bardzo ciekawe, jak on to mówi, idee jagiellońskie, kulturowe idee jagiellońskie, nie w sensie jednej idei jagiellońskiej jako idei politycznej, jakiegoś wizji imperium, ale kulturowych idei jagiellońskich jako dziedziczenia, przekazywania w ramach współczesnego pluralizmu owej tradycji wielości pluralizmu, tradycji, którą ma konstytutywnie cechować ten zbiór wartości, tą przestrzeń aksjologiczną, którą nazywamy polskością. Także warto się do tego odwoływać i widzieć, jak słowo pluralizm przyjmuje przy tej okazji różne znaczenia, żeby tak samo brzmiące słowo nas nie uwodziło, ale żebyśmy widzieli, jak to jedno słowo, tak samo brzmiąc, tak samo będąc zapisane graficznie, przyjmuje różne znaczenia, jakie jest też wielość znaczeń dla samej kategorii pluralizmu i w jakim rozumieniu w danej sytuacji pojęciem pluralizmu się posługujemy. Czyli trzeba też krytycznie kontrolować pluralizm. Tu się nasuwa twórca idei społeczeństwa otwartego, czyli propagator Karl Raimund Popper, który wchodząc w spór o pluralizm i podkreślając, że jest pluralistą, podkreślał, że jest krytycznym pluralistą, aby nie być relatywistą, aby obronić w ten sposób wartość prawdy, obiektywność prawdy. Pluralizm, ja powiem tak, jest ciekawy, idąc za Popperem, ale nie tylko, też za tradycją polskiej filozofii i szkoły lwowsko-warszawskiej, jak i kręgu Wojtyły czy Wojciecha Chudego, że pluralizm jest ciekawy, jeśli jest zespolony z kategorią prawdy braną na poważnie. Bo jeśli rozwodnimy kategorię prawdy, rzucimy kategorię postprawdy, wtedy pluralizm rozpada się na niezobowiązującą wielość, która funkcjonuje obok siebie, wielość elementów funkcjonujących wobec siebie i będących w sumie sobie obcymi, tak? Bo nie ma prawdy, o której mogliby ci będący owymi elementami z sobą dyskutować. Nie ma czegoś, co mogłoby jednoczyć nie na zasadzie przymusu ideologicznego, różnego typu uniformizacji narzuconej, tylko poprzez dążenie do rzetelnego poznania rzeczywistości, taką jaką ona jest, czyli do dążenia do poznania prawdy, wychodząc z odmiennych przesłanek, operując innymi językami, a więc w owym niezuniformizowanym, pluralistycznym świecie owe dążenia poznawcze mogą się efektywnie urzeczywistniać. To jest ten krytyczny pluralizm Karla Raimunda Poppera, bardzo inspirujący. I Popper, widząc to niebezpieczeństwa, te cienie pluralizmu, dodawał modyfikujący przymiotnik krytyczny pluralizm, tak? Czyli nie prowadzący do relatywizmu rozmywającego kategorię prawdy.
Pisma i znaki.
Pisma i znaki.
Pomówmy jeszcze o tych blaskach, tych iskrach, całym bogactwie, wyjątkowości pluralizmu społeczno-kulturowego, o tym wszystkim, co sprawia, że można czerpać jak ze źródła wiedzę, doświadczenie, nie jakieś pułapki, błądzenia, labirynty, ale wszystkie czynniki albo chociaż kilka najbardziej istotnych, które sprawiają, że współcześnie pluralizm społeczno-kulturowy staje się dla nas bogactwem.
To zacznijmy od tej przestrzeni, w której się teraz znajdujemy, czyli przestrzeni mediów. Jeśli wbijemy sobie w Google słowo pluralizm, to będzie może nie zaskakujące dla pani redaktor i dla większości słuchaczy spostrzeżenie, że kategoria pluralizmu odnosi się bardzo często do mediów, do pluralizmu mediów, do zabezpieczenia pluralizmu mediów, do podkreślania, że to jest fundament wolności, demokracji w życiu społecznym. To jest bardzo ciekawy moment, że to medium, z którego korzystamy teraz, żeby się porozumieć, żeby się komunikować wzajemnie, tak mocno jest zespolone współcześnie, nie tylko w Polsce, z kategorią pluralizmu i to pluralizmu bronionego prawnie, tak w prawami stanowionemu danemu państwa, jak i na poziomie też wychodzącym w relacje międzynarodowe. Tu widać, jak pluralizm jest niezbędny, aby nie było zamknięcia w jednej bańce, tylko w kilku bańkach medialnych, gdzie wówczas ludzi można urabiać mentalnie i zbudować na przykład wrogie plemiona, tak, względem siebie, jeśli owego pluralizmu, zróżnicowania daleko idącego nie ma, w imię rzetelności informacji, a więc możemy powiedzieć, że w dalszej perspektywie w imię poznawania prawdy. Także ten pluralizm, także w tej sferze medialnej, był tym pluralizmem krytycznym. To jest wielki blask pluralizmu, moglibyśmy powiedzieć, bo bez niego życie społeczne w wielu aspektach zamiera. Podobnie pluralizm co do edukacji, tak, że są nam potrzebne różne formy edukacji, jeśli będzie tylko wszystko poddane jednej centralistycznie pojętej formule edukacji, jak to profesor Bogusław Śliwerski mówi, centralistyczny gorset edukacji, jeśli jest narzucony i nie ma pluralizmu, to wtedy i kapitał społeczny, lokalny, kulturowy rodziców, kapitał kulturowy uczniów nie może się zrealizować, nie może się pomnażać poprzez działania edukacyjne, ponieważ wszystko jest zunifikowane, zuniformizowane. Tu pluralizm w oświacie w jakiś sposób zinstytucjonalizowany jest czymś niezbędnym. Możemy bardzo mocno wykazywać i argumentować, że pluralizm społeczno-kulturowy pozwala nam rozwijać tak życie indywidualne w jego wielopostaciowości, jak i życie społeczne, gdy jednostki wchodzą z sobą w relacje, także te relacje zinstytucjonalizowane. I dzięki pluralizmowi te relacje nie stają się uniformizacją. Profesor Stefan Świeżawski, mistrz szkoły lubelskiej, podkreślał, że pluralizm pozwala nam poznawać świat. Jeśli zunifikujemy go, zuniformizujemy, to świat zamykamy w jakichś wymiarach, w których człowiek zaczyna się dusić, tak? W których, jeśli te wymiary, ta redukcja jest bardzo daleko posunięta, to dotyka to człowieczeństwa. Człowieczeństwo zaczyna się kurczyć, doznaje tego, o czym mówiliśmy, alienacji. To jest ta kategoria, którą użył z jednej strony Marks, ale w odniesieniu do osoby ludzkiej i zagrożenia alienacji używał Karol Wojtyła. Także pluralizm pozwala poprzez uczenie się pluralizmu, bo to nie pluralizm sam z siebie, tak? Pluralizm nie jest czymś danym, jest czymś, co wypracowujemy, co wspólnie wypracowujemy, ucząc się tego. Pluralizm wymaga ustawicznego uczenia się. Nie ma raz na zawsze danych reguł pluralizmu, bo nie wiemy, jakie możliwości się pokażą, gdy praktykujemy, powiedzmy sobie za poperem, ów krytyczny pluralizm. My musimy te możliwości rozpoznać, musimy próbować je konkretyzować, musimy widzieć, jakie są szanse rozwojowe, a jakie też te możliwości niosą z sobą zagrożenia. To jest to ustawiczne uczenie się. Jeśli nie ma pluralizmu, który wymaga tego ustawicznego uczenia się, to ludziom grozi gnuśność. Człowiek zgnuśniały to jest taki, któremu się nic nie chce, i wtedy można wołać, zgodnie z polskim znanym utworem, żeby chciało się chcieć. Pluralizm wymusza obochcenie. Uczymy się na błędach i uczymy się na błędach, zwłaszcza rzeczywistości, od tej strony, jak nie jest. Poznajemy, jak jest, ale już wiemy też, jak nie jest. Jak nie możemy postępować, bo narażamy się na jakieś dla nas dalece idące niedogodności, przykrości. Pluralizm daje ową otwartą przestrzeń zagospodarowania. I pluralizm daje coś, na co zwraca uwagę profesor Józef Tischner. Mamy rok Józefa Tischnera. Być odpowiedzialnym na swoim, tak? Być odpowiedzialnym za swoje. W pluralizmie każdy ma szansę mieć coś swojego, mieć własność, a nie być wyzbyty z własności, także z tej własności duchowej, intelektualnej, własności swoich doświadczeń, różnych niż doświadczenia innych osób. To są wyzwania i trudności pluralizmu. Częstokroć, przywołując tytuł Erika Fromma, Ucieczka od wolności, możemy powiedzieć, że występuje jeszcze mocniejsza ucieczka od pluralizmu, tak? Od brania odpowiedzialności za to, co swoje, co różne od innych i za co my musimy wziąć odpowiedzialność, bo to jest nasze. To my jesteśmy w sumie w tym, co jest nasze, obecni, się uobecniamy, konkretyzujemy się. Pluralizm tu jest szansą rozwoju, stawania się, przekraczania własnych niedoskonałości. Ale też poznawania własnych granic, gdzie możemy dojść, a gdzie już nie możemy, gdzie już nam sił nie starcza, albo gdzie ujawnia się owa destrukcja, owa alienacja, owo poczucie, że zaczyna nas ubywać w sposób dla nas dalece niedogodny. Ale takie możliwości daje właśnie pluralizm, uczenie się pluralizmu. Bo inaczej jesteśmy zuniformizowani, tak? Czyli mamy już wszystko podane stąd dotąd. Ale nie dalej. Tutaj ta metafora krótkiej smyczy. Prowadzą nas na smyczy, mamy miskę, żeby coś zjeść, mamy to, ale wszędzie jesteśmy poddani zewnętrznym bodźcom, zewnętrznej tresurze. I tu jest coś, na co trzeba być wrażliwy, żeby nie popaść w pluralizm dla swoich, tak? Że pluralizm to jest tylko to, co my uznajemy za pluralizm, a inni, jak mają odmienne doświadczenie pluralizmu, odmiennie sobie wyobrażają pluralizm, konceptualizują inaczej ten pluralizm, to oni nie mają racji. To jest niebezpieczeństwo pluralizmu tylko dla swoich, bo wtedy robi się pozór prowadzący na manowce.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Pisma i Znaki mówimy o pluralizmie społeczno-kulturowym, rozmaitych jego cieniach, blaskach, postaciach. Warto, abyśmy zostali z tymi kilkoma pojęciami, że pluralizm społeczno-kulturowy to nie tylko suma przeżyć, to więcej niż niezobowiązująca wielość. Pluralizm społeczny to otwarta przestrzeń, w której każdy zaznacza swoje miejsce własną obecnością i niepowtarzalnością. Pozwólmy na to sobie, pozwólmy na to innym.
Dziękuję pięknie pani redaktor za możliwość uczestniczenia w tej rozmowie inspirującej. Pani redaktor właśnie otwierała przestrzeń pluralizmu i przestrzeń rozmowy, która pozwalała pogłębiać rozumienie pluralizmu. I ta konkluzja, która tutaj się zarysowuje, taka prosta mądrość ludowa dawna o pluralizmie, żyj i daj żyć innym, to też jest jakiś przejaw myślenia o pluralizmie, który pozwala żyć, który pozwala się rozwijać i tego sobie wzajemnie życzmy.
Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki był Marek Rębierz, filozof i pedagog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie.